radio o późnej porze.
Cotygodniowa
audycja ukazująca się w każdą niedzielę o godzinie 21:30 ze stacji radiowej FM 98,5 CKWR.
O treściach patriotycznych i religijnych.
Słuchać nas można również w internecie na stronie www.radiopóźniejporze.com. Ostatni tydzień, jak i audycje z archiwum. Życzymy przyjemnego odbioru.
Zdmuchnąłeś już, bracie, siostro, sporo geburtstagów. Zaliczyłeś to i owo z menu do czesności. Gratulujemy sukcesów. Ocieramy łzy porażek i potakujemy z politowaniem nad tymi, którzy wiszą w próżni swoich mdłych charakterów. Nieważne, bólem jest li życie, czy rozkoszą. Pora, żebyś stał się Nikodemem. To ten żydowski dostojnik, który przyszedł do Jezusa nocą i dowiedział się, że musi się narodzić powtórnie. Powołanie, nie mylić z przeznaczeniem, łzawym idiomem wylansowanym przez komedie romantyczne, nie zdarza się jak ślepy i kurze ziarno. Po powołanie trzeba pójść do Jezusa, odzianym w nocny kir, w doświadczenie i ciekawość, która nie zasypia. Ciekawość Chrystusa. Jednym, przejrzystym słowem, na tej płycie mówimy o powołaniu, czyli o tym, że do każdego z nas mówi Bóg, że wzywa, najdelikatniej zaprasza, albo nieco głośniej przywołuje, a nawet czasem ponagla. I o tym, że aby dać się powołać, trzeba stać się dzieckiem, istotą tak niewinną, że może wkładać palce do kontaktu. A zatem z wody i z ducha, od ucha do ucha, niech się uśmiechnie życie do malucha.
Ksiądz Andrzej Daniewicz. Polotyn, list, teksty do muzyki, którą w większości będziemy dzisiaj słuchać z tej płyty zatytułowanej La Palotina. Z wyjątkiem rośnie drzewo życia, kompozycja, śpiew, gitara, klawisze, współprodukcja. To ksiądz Andrzej Daniewicz. Witek Wilk, perkusja, realizacja nagrań, miks, produkcja. Piotr Szewczenko, gitary, i Dominik Sławiński, bas i chórki. Oto pierwszy utwór z tej płyty, Urodzisz się od nowa. Drodzy Państwo, w studiu witamy księdza Jacka Mikulskiego, który jest dzisiaj z nami w zastępstwie księdza Piotra. Nie odmówił pobytu w naszym studiu. Cieszymy się bardzo, także nasze refleksje religijne będą kontynuowane. Janek je robi, no ale jak mamy Palotyna i jeszcze zespół La Palotina, to już komplet. Ksiądz Jacek więcej powie o tej płycie. Ja ją widziałem, ksiądz Piotr już miał. I zespół ten jest bardzo popularny w telewizji Trwam. Widziałem dużo tak zwanych teledysków z udziałem tego zespołu. A więc La Palotina, Urodzisz się od nowa, pierwszy utwór.
Prawdziwe nie. Na
figa w koszu fig, Natanael jest gotów, by usłyszeć głos. Nigdy nie mów, że nie ty, nigdy nie mów, jestem nikim, taki sobie. Zobaczył wzrok, usłyszał słuch. Natanael, dla takiej chwili warto żyć.
Palotina, drodzy Państwo, ksiądz Jacek opowie troszkę więcej.
Bardzo chętnie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy w zastępstwie księdza Piotra, tak jak pan Irek, nasz prezes tutaj, zaznaczył na początku. Gdzie jest ksiądz Piotr? Oto jest pytanie. Nie wiem, czy już mówił, ale nie powiemy. Może jak wróci, to sam się pochwali, gdzie był i co widział.
Ja na pewno... też nie byłem, ale byłem w Meksyku. Chciałem znaleźć to na YouTube, nagranie Meksykana Andrzeja Rosiewicza, ale nie muszę to znaleźć w swoich archiwach. O, bardzo udane wakacje.
Pan Irek zaraz nam opowie, jak było w Meksyku.
Riviera Maya, pięknie, pięknie, ale jedno co, taki niesmak pozostaje u mnie tam. No wiadomo, tych hoteli, tego wszystkiego jest mnóstwo. Tak jak czuć było odór tak zwanych odchodów, odpływów, taki czuć tam. Także nie jest to tak aż super. ale dzięki temu, że wiatr od morza jest
uratował
mocny
was
i ratuje. Ale za to mieszkałem w dżungli, autentycznej dżungli, z pawiami, tyle ich było, tak krzyczały w nocy. Krzyk pawia, zresztą to Dżem już opowiadał. Były małpy też dzikie, bardzo dużo, objadały listki z drzew sąsiadujących. Mieliśmy mnóstwo przeróżnych innych zwierząt, których nawet nie mogłem określić, mimo moich wiadomości weterynaryjnych, bo taki meksykański królik bez ogonka, których mnóstwo latał, mnóstwo żółwi, oczywiście iguana. Też wszędzie co krok można było depnąć, bo one się tak maskują skórą do podłoża. To był i hotel taki słynny Iberostar, ale podzielony na dwie części. Była jedna część, która ta dżunglowa, myśmy w tej mieszkali, a druga już taka same marmury. No i takie bogactwo marmurowe, no i znakomita atmosfera, meksykańscy przyjaciele, którzy się okazują bardzo szybko naszymi przyjaciółmi, na słowo Poland to nie bardzo, ale jak powiemy Polonika, to od razu. Także w ich Polonia, łatwiej im to kojarzyć nasz naród, no i też nas kojarzą z Rosją, z tam, gdzie jest dalekim, zimnym krajem. Ale oczywiście wszyscy kojarzą nas z naszym papieżem Janem Pawłem II i od razu zaczyna się rozmowa. W miasteczku, które jest na tej Rywierze Maja, zobaczyliśmy z żoną kościół, bardzo chcieliśmy odwiedzić ten kościół. Też takie dziwne, bo prezbiterium to w większości szkło, także prawie widać ocean. To jest coś pięknego. I oczywiście te tropikalne rośliny ustrojone, mnóstwo kwiatów i róż. Obramówka nawet ołtarza prezbiterium, same róże. I takiego koloru niespotykanego, wrzosowego, jak nasze bzy. I któregoś wieczoru w końcu żeśmy się wybrali też na mszę świętą, tu mi ksiądz Jacek może pomoże, bo no wiadomo, że niewieleśmy rozumieli z tego wszystkiego po hiszpańsku, a msza była taka skrócona wersja, że w pewnym momencie zacząłem wątpić, gdzie jestem, bo nie było ani ofiarowania, ani podniesienia. Tylko od razu przeszliśmy po homilii, do Komunii Świętej, do Eucharystii. I to chyba taki skrócony akt, bo dlatego, ja nie wiem, nie rozumiałem tego, dlatego to, czy to
może to nie była msza święta, tylko liturgia słowa z komunią.
Możliwe.
Czyli ktoś, kto prowadził to nabożeństwo, nie był księdzem, tylko osobą świecką,
nie był,
która tam występowała w zastępstwie, ale pamiętam, jak mój mały braciszek miał ze 6 lat, odwiedził mnie w seminarium i rano przed śniadaniem poszliśmy na jutrznię, tam w 10 minut odprawiliśmy, idziemy na śniadanie, a mały pociąga mnie za rękaw i mówi: ale to u was fajnie, ta msza taka krótka.
Także miłe wspomnienia i polecam państwu Meksyk, jeszcze tamten rejon. Ten hotel Iberostar jest bardzo piękny, nie jest to jakoś tam najdroższy, był taki Rio, same pałace, myśmy tylko spacerowali obok tego. Czy serwis lepszy, nie wiem, nie byliśmy w środku, plaża jest przepiękna. Mieliśmy tylko półtora dnia brzydkiej pogody, a tak piękne słońce, jak słońce zaszło, to się już robiło chłodno nad morzem, nad oceanem, także ryby, no świeże ryby, wspaniałe meksykańskie jedzenie, codziennie pieczeń albo z jagnięcia, z wołowiny, z indyka, no masę urozmaiconych produktów do jedzenia, kto tylko chciał, to ten. Oczywiście nie jedliśmy jajek, chociaż ja spróbowałem, smakują też dobrze, jak takie jajka polskie były bardzo żółte, pomarańczowe i smakowite, no i najważniejsze, mnóstwo owoców i warzyw świeżych, dobrych. Także polecam, wakacje są piękne, najważniejsze, że w międzyczasie, będąc już na wakacjach, dostałem wiadomość, że muszę brać ekstra witaminę D3 od naszego pana doktora. No, okazuje się, że dobrze zrobiłem, bo już wziąłem przez tydzień taką dawkę, że powinna trochę wystarczyć. Także w tym okresie w kraju, gdzie nie mamy dużo słońca, chociaż w tym roku, jak ksiądz Jacek powiedział, na mszy świętej mamy ładną wiosnę tej zimy, także myślę, że to słońce trochę też będzie penetrować naszą skórę i wytwarzać witaminę D3. Janek.
A Irek, a jak turyści z jakich krajów?
To o właśnie.
Polacy, tak, Rosjanie?
Nie, tam jest...
Amerykanie?
Właśnie, jest mnóstwo Amerykanów, Anglików z Australii, z Argentyny, z Chile, z Izraela też byli.
Ale rodacy?
Rodacy, większość jednak z Kanady. Nie było z Polski, jednych tylko spotkałem rodaków z Niemiec. Także, no, też są wszędzie oczywiście, słychać polski język. I na plaży, i dzieci jak się bawią, i jak babcie chowają, tam ganiają swoje wnuczęta w plaż. Także naprawdę niewielka różnica, tak jak w Kanadzie, w Meksyku. Jak to w Meksyku mówimy, w naszym języku jest taki slang. Co za Meksyk, nie? Nie taki straszny Meksyk, nie jest taki blagan. Jest bardzo uporządkowany, bardzo czysty. No a chyba to wszystkie te kraje, które posiadają tak zwane resorty wypoczynkowe, mają problem z nieczystościami, które gdzieś jakoś trzeba zagospodarować. Gdzieś widocznie w pobliżu są laguny, czy nieszczelne te przewody. No i ten taki przekrój lodu czasami się przechodził, akurat takiego miejsca unosił. Ale to tylko przejściowo, bo jak mówiłem, wiatr z morza wszystko niwelował natychmiast. A najpiękniejsze to, że po raz pierwszy, kiedy obudziliśmy się rano, byśmy w nocy przylecieli z małżonką, wyjrzeliśmy przez balkon i patrzymy flemingi. I żona mówi, o, nastawiali na nasz przyjazd flemingów. Okazało się, że one się ruszają, czyli nie nastawiali, cała chmara flemingów przed oknem, tych pięknych takim kolorze pomarańczowym. One gęgają, tak jak gęsi, także nie są takie, jak to się mówi, anoik w języku angielskim, że przeszkadzają. Spaniu, ale pawie strasznie przeszkadza.
Irek, przepraszam, wspomniałeś, że było chłodno wieczorami, tak?
Tak, wieczorem, jak tylko słońce zaszło, robiło się chłodno.
Ja rozmawiałem z Kanadyjczykiem, który wrócił kilka dni temu z Dominikany i mówił, że było zimno, wiatr i deszcz na Dominikanie. Czyli ja mówię, jak zimno? Mówi, no około 18 stopni, 20 maksymalnie przez kilka dni. To się raczej nie zdarza, żeby w takim kraju jak Republika Dominikana temperatura spadała do 18 stopni w dzień, bo tam jest około 30.
No ale Meksyk jest Meksyk.
Meksyk jest Meksyk. Prawdziwy Meksyk.
Prawdziwy Meksyk. Księże, proszę więcej o Palotina.
Ksiądz Jacek.
Przepraszam.
Przy mikrofonie. Z chlebem i to właśnie ta pomyłka. Od razu wyjaśnię i uprzedzę Państwa, że żeby usłyszeć taką piękną, pogłębioną refleksję, musicie niestety poczekać na księdza Piotra, który dopiero co wyleciał i na razie go tutaj nie ma, ale jak wróci, to na pewno będzie miał ciekawe rzeczy do opowiadania. Jeśli już jesteśmy przy Meksyku, a ja przyszedłem dzisiaj, żeby po prostu zareklamować kilka ważnych dla mnie spraw. I może a propos Meksyku, może od tego zacznę, że tydzień temu z grupą przyjaciół podjęliśmy taką małą decyzję, że za rok, w marcu, zorganizujemy pielgrzymkę, a bardziej rekolekcję w Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w Mexico City. Myślę, że każdy z nas przynajmniej słyszał nazwę. Jest to najważniejsze sanktuarium maryjne na świecie, bez dwóch zdań. Obraz Matki Bożej w Guadalupe, jedna z niewielu rzeczy niestworzonych ręką ludzką. Cudowny obraz. Przez ten obraz cała Ameryka Południowa przyjęła wiarę w Jezusa Chrystusa. Stała się głównie katolicką. Temu tematowi możemy poświęcić troszkę więcej czasu przy okazji. Zwierzę się Państwu, że to jest moja pasja. Czytać różne ciekawostki na temat tego obrazu, więc w jakimś tam gronie przyjaciół zapadła decyzja, jedziemy do Guadalupe na rekolekcję za rok, w marcu 2013 roku. Jeśli ktoś byłby zainteresowany wspólnym wyjazdem, takim rekolekcyjnym bardziej niż wypoczynkowym, to serdecznie zapraszam do skontaktowania się ze mną. Jeszcze nie mamy dokładnie dnia i godziny wylotu, ale nad tym będziemy pracować. Zbieramy chętnych już. I może poprosimy o piosenkę z płyty La Palotina. Jest to piosenka właśnie maryjna, skomponowana przez księdza Andrzeja Daniewicza, Palotyna, mojego współbrata i serdecznego przyjaciela.
Obleczona w kosmos, to jest tytuł tego utworu. Posłuchajmy.
Gwiazdy, gwiazdki i gwiazdeczki, spójrzcie na ten blask. Niewiasta obleczona w kosmos, tak to mówią Jan. Czy odważysz się zmyć już dziś agnostyczny make-up, aby wydać głos w maryjnej pieśni chwał? Bez niej wiara traci smak, teologia zniża lot. Pięknym nazwą byle bez wstyd arcydziełem gniot. Setki imion, na żadne z nich nie zdoła trafić przed nią. Jednak spróbuj dziś maryjnej pieśni chwał. O fugo fug, uciekam się do ciebie, żeby złoto moje błoto Mary. Pięknieć przez Maryję. Co daj nam Boże, amen. Amen. Wiele miejsc jaśnieje pięknem zdrowaśkowych róż. Ja też się stanę takim miejscem kiedyś albo już. Trzeba tylko nauczyć się kilku jodnych kresek i podchwycić ton maryjnej pieśni chwał. Stopy wiara łapie kolor, a rozum niesie wzrycz. Pachnie domem byle nocleg, myśli złe, a kysz. Tylu świętych i każdy z nich odnalazł życia sedno, kiedy poddał się maryjnej pieśni chwał. O fugo fug, uciekam się do ciebie, przebij złoto moje błoto, o Maryjo. Tak dobrze wiem, tak bardzo dziś to czuję, że najpiękniej jest wypiękniec przez Maryję. Boże, amen, amen. No chyba w końcu powiem nie, maryjny taniec chwał. O tak, to kwestia kilku chwil. Kanonie piękna, pozwól mi w orbicie ruchu twych pięknie.
La Palotina, ksiądz Andrzej Daniewicz to był, tak? Ksiądz Andrzej urodził się i wychował w Lublinie. Tam pobierał nauki w szkole średniej muzycznej. Wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w 1987 roku. W roku 1994 przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok był wikariuszem w parafii naszej w Warszawie przy zarządzie na ulicy Skaryszewskiej, po czym przełożeni podjęli taki ryzykowny troszeczkę ruch w stosunku do księdza, gdyż pozwolili mu studiować w Katowicach na Akademii Muzycznej na Wydziale Jazzowym. Ksiądz Andrzej tam był na roku z braćmi Golcami na przykład. Także ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, która no, podobno w Polsce, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, ma najwyższą renomę, także to jest absolutnie szczyt tego, co można w edukacji muzycznej w Polsce osiągnąć. I przez kilka lat jakby poszukiwał trochę takiego jakby miejsca na scenie muzycznej, jakiegoś gatunku dla siebie. I ta płyta, którą dzisiaj tutaj Państwu prezentujemy, to jest wynik jego pracy, współpracy również ze wspaniałymi muzykami i jego natchnień. Jeśli Państwo pozwolą, jeszcze będę kontynuował kwestię małej reklamy. Jeśli ktoś ze słuchających nas dzisiaj nosi w sobie takie pragnienie, jakie ja noszę od wielu lat, czyli wybrać się chociaż raz w życiu do takich miejsc jak Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie, Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, Sanktuarium Świętego Jakuba w Komposteli, zwiedzić kilka pięknych i ciekawych miejsc w Hiszpanii. Jeśli o czymś takim Państwo marzą, to bardzo serdecznie zapraszam na pielgrzymkę. Grupa już jest na tyle duża, że dojdzie do skutku, ale oczywiście chętnych jeszcze przyjmujemy. Będzie to pielgrzymka, jak tutaj reklamówka głosi, pod moim duchowym kierownictwem. Wylot 15 maja, powrót 27 maja. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się na taką pielgrzymkę wybrać, to proszę o kontakt ze mną. Można się ze mną skontaktować poprzez parafię Świętej Agnieszki w Waterloo. Jak również można się kontaktować bezpośrednio z Queen Serena Travel. To jest biuro podróży w Toronto i Mississadze. Oni zajmują się stroną organizacyjną tej właśnie pielgrzymki. Na koniec jeszcze taka zupełnie od siebie refleksja. To, co tak człowiekowi w sercu gra ostatnio, a wiadomo, że karmię się tym, czym, co czytam. I dostałem w prezencie ostatnio taką książkę, którą przyniosłem tutaj do studia, mam ją w ręku. Autorem jest austriacki historyk Karl Markus Graus, który jeździ po Europie i świecie i wyszukuje takie ginące narody i grupy etniczne, odwiedza ich, opisuje. Książka, którą tutaj mam w ręku, opisuje życie Asyryjczyków, Cymbrów i Karaimów. Asyryjczycy, drodzy Państwo, to jest taki naród bardzo dobrze znany ze Starego Testamentu, który swoją świetność i państwowość przeżywał 1500 lat przed Chrystusem. 3000 lat do 1500 lat przed Chrystusem, a więc łatwo obliczyć, że ci ludzie od 3500 nie mają własnego państwa. Ich kolebką jest współczesny północny Irak. Najwięcej z nich mieszka obecnie w Szwecji. Tam mają swoją stację radiową, tam mają swoją telewizję, tam mają swoje kluby, również klub piłkarski. Tam dzieci uczą się języka asyryjskiego. Jest też w Toronto podobno spora ich community. Z kolei taka grupa etniczna Cymbrów to są potomkowie dawnych osadników niemieckich w Królestwie Wenecji, którzy zachowali do dzisiaj swoją odrębność, ale jest ich w tej chwili kilka setek i jak tu w tej książce podtytuł głosi, odchodzą pogodnie w przeszłość historii. I ostatnia grupa etniczna, którą opisuje tutaj pan Markus Graus, to są Karaimowie, bardzo ciekawa grupa, zamieszkująca tereny Rzeczpospolitej w okolicach, na Litwie, w okolicach Wilna. I to jest taka bardzo dziwna i tajemnicza grupa, wyznająca jak jakiś tam rodzaj judaizmu, ale do końca to nigdy nie zostało zbadane, na czym te ich wierzenia polegają i czym się różnią od tradycyjnego judaizmu. Dlaczego Państwu o tym dzisiaj mówię w naszej audycji religijno-patriotycznej? Szczerze mówiąc, myślałem dużo, czytając tę książkę, o naszym polskim narodzie. I przyszła mi taka refleksja, że jak często my również tutaj na emigracji uważamy za coś zupełnie normalnego i naturalnego, że mamy Polskę, ojczyznę naszą, że stąd mamy tam, gdzie pojechać, mamy do kogo wracać, że nawet tutaj, będąc na emigracji, nie jesteśmy takimi sierotami, jak wiele innych narodów. Na przykład w tym tygodniu poznałem Kurda, który powiada, że jest z Kurdystanu. I ten naród nie posiada swojego państwa, a tak bardzo, bardzo chciałby je mieć. I stąd wzbudziła się we mnie w tym tygodniu, pod wpływem właśnie czytania o tych zamierających narodach, po pierwsze taka bardzo głęboka wdzięczność Bogu za to, że przyszło nam żyć w czasach, gdzie mamy Polskę, naszą ojczyznę, o którą możemy dbać w naszych sercach, w rodzinach, we wspólnotach. To jest jedno, wdzięczność. Drugie, zadanie również dla nas tutaj, żeby lekkomyślnie nie podchodzić do istnienia naszej ojczyzny. Są takie ważne momenty, jak wybory, na kogo głosujemy, czy będą to ludzie, którzy będą się starali ze wszystkich sił bronić niepodległości, bronić istnienia Polski takiej, jaka ona przez 1000 lat ze znaną nam wszystkim przerwą istnieje. A zatem, drodzy radiosłuchacze, dziękujmy Bogu za Polskę, za naszą ojczyznę i troszczmy się o to, abyśmy my jako Polacy nigdy nie byli opisywani jako naród, narodowość wymierająca. Nigdy przenigdy.
Żal mi tamtych lat, które porwał mi wiatr i rozproszył po drodze gdzieś w biegu. Nie żal mi tamtych dat, nie żal zysków ni strat, nie żal mi nawet szkolnych kolegów. Nie żal miłości pierwszej, serca pisanej wierszem. Orła mi żal, nie żal mi reszki, orła mi żal. Orła mi żal, co górskiej ścieżki znam. Orła mi żal, co w latach młodych. Orła mi żal, uczył swobody lecieć tam, do niebios bram. Poznać to, co niepoznane, kochać to, co niekochane. Co w latach młodych orła mi żal, uczył swobody lecieć tam, do niebios bram. Nie żal mi tamtych lat, które porwał mi wiatr, kiedy maj maszerował czerwony. Nie żal mi tamtych dat, nie żal zysków ni strat, co raj obiecał uciemiężony. Utraconych umysłów zniewolonych. Orła mi żal, nie żal mi reszki, orła mi żal. żal, co górskie ścieżki znam. Orła mi żal, co w latach młodych, orła mi żal, uczył swobody lecieć tam, do niebios bram. Poznać to, co niepoznane, kochać to, co nie kocham. Nie żal mi, kiedy ja, nie żal mi, kiedy ty szliśmy razem aleją lipową. Wśród jaśminów i wzów, gdy zabrakło nam słów, słowik śpiewał nam pieśń jaśminową. Słów niewypowiedzianych, zaklęcia zakochanych. Orła mi żal, nie żal mi reszki, orła mi żal. Orła mi żal, co górskie ścieżki znam. Orła mi żal, co w latach młodych, orła mi żal, uczył swobody gdzieś tam, do niebios bram. Poznać to, co niepoznane, kochać to, co nie kocham. Co w latach młodych, orła mi żal, uczył swobody lecieć tam, do niebios bram.
Myślę, że Jacku, przy tej książce i opowieściach o narodach ginących, a może niektórych rozrastających, chcielibyśmy zapytać, czy tam w tych materiałach, które przedstawia ten autor, można się coś dowiedzieć o Chazarach?
Tak. Markus Graus wspomina o Chazarach w kontekście Karaimów, gdyż niektórzy badacze utożsamiają ich właśnie z Chazarami. Ale no, prawdopodobnie jest to teoria mylna, gdyż Chazarowie pochodzą, no to jest też naród turecki, ale pochodzą bardziej tutaj z terenów obecnego Kazachstanu, natomiast Karaimowie wywodzą się z Krymu. Ich język jest językiem bardzo zbliżonym do języka tureckiego. W jakich okolicznościach oni przyjęli wiarę judaistyczną, tego tak naprawdę nikt nie wie do dzisiaj. Istnieje takie podanie, że do Wilna sprowadził ich książę Witold po to, żeby tworzyli jego gwardię przyboczną. Później to oni piastowali najwyższe urzędy w armii litewskiej. I tak już pozostali w trokach pod Wilnem, są wspaniałe pozostałości po nich. Natomiast Chazarzy, nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, myślę, że tak.
Próbowaliśmy tłumaczyć, tak. Można było przypomnieć, przedstawiliśmy tu materiał dowodowy historyka, profesor Polki, która pracuje w Chicago na jednym z wielkich uniwersytetów, gdzie ciągle próbuje dyskutować z opozycjonistami na temat ich pochodzenia, także przyda się nam jeszcze dodatkowa informacja.
Czy kilka lat temu był to temat tabu? Nie można było o tym pisać, nie można było o tym mówić.
Czy na podstawie tej nowej książki Pająka, która w tej chwili ma wyjść, Chazary rządzą światem, to jest ten moment, dlaczego było niepoprawnie politycznie zapytać o Chazarów?
No ciekawe, czekamy na tą książkę. Na pewno tam pan Pająk pogłębi naszą wiedzę na ten temat. Natomiast dzisiaj przez Google w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji na ten temat. Również w tej książce, którą tutaj trzymam w ręku, ta historia jest powtórzona. Był to lud należący do grupy tureckich ludów, tam obecnie zamieszkujących okolice Turkmenistanu, ale jak mówią źródła historyczne, wyróżniał się tym, że ich nie imało się żadne rzemiosło ani uprawa.
Taki naród koczowniczy bardziej.
To był naród koczowniczy w sensie, że najeźdźcy. Głównie tak. Żyli z napadów na sąsiednie narody, przez co zostali wyparci na zachód i zamieszkiwali stepy obecnego Kazachstanu. I tam stworzyli swoje królestwo. I już w VII wieku postanowili się trochę ucywilizować, bo wcześniej wyznawali szamanizm. I ich król, cesarz, nie wiem jak poprawnie go nazwać, zaprosił na swój dwór przedstawicieli trzech religii monoteistycznych. Byli to rabini z Babilonu, byli to chrześcijanie obrządku wschodniego i muzułmanie. I poprosił o coś, co dzisiaj nazwalibyśmy prezentacją. I co ciekawe, bardzo przypadł mu do gustu judaizm. I to jest jedyny przypadek w historii ludzkości, żeby państwo całe przyjęło właśnie tę religię. Tak jak dwa wieki później chrześcijaństwo przyjęła Polska za Mieszka I. To mniej więcej na tej samej zasadzie. Chazarzy przyjęli judaizm, przyjechali wtedy rabini z Babilonu i ten lud zaczęli nauczać religii judaistycznej. To królestwo istniało do X wieku. W X wieku zostali pobici przez księcia ruskiego, przy czym zachowali jeszcze na pewien czas swoją państwowość, a definitywnie z mapy świata zmiótł ich Dżingis Khan. Od tamtej pory Chazarzy nie posiadają swojego państwa, swojego terytorium, natomiast rozprzestrzenili się na terenach Rosji i dawnej, i kresów dawnej Rzeczpospolitej. Taki czytany przez nas jakiś czas temu autor Douglas Reed w swojej książce tutaj pyta, dlaczego w XV wieku z Hiszpanii do Krakowa przeniósł się Sanhedryn, czyli taka światowy rząd żydowski, który miał ciągłość od czasów tego Sanhedrynu, który, jak wiemy, znamy z Ewangelii, stał za wyrokiem na naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc ten sam Sanhedryn, on istniał najpierw w Babilonie, potem w Hiszpanii, a z Hiszpanii, mimo że, jak twierdzi Douglas Reed, nie było wielkich ruchów emigracyjnych Żydów, których dzisiaj byśmy nazwali safardyjskimi, oni pozostali w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech. Sanhedryn przeniósł się do Krakowa, do Rzeczpospolitej. A dlaczego? Bo wtedy żyło na terenie Rzeczpospolitej około miliona wyznawców judaizmu. Przy czym nie byli to Żydzi sefardyjscy, byli to Aszkinazi, czyli właśnie ci Chazarzy pochodzący gdzieś tam od Turkmenistanu, potem Kazachstanu, czyli tak naprawdę nie mający ani jednej kropli semickiej krwi w swoich żyłach.
To księże, w skrzypku na dachu ten taka scena, kiedy już zostali wypędzeni tam z tej miejscowości, gdzie odbywa się cała sceneria tego musicalu, tam większość z nich pakuje się i jedzie do Krakowa. Właśnie do Krakowa. To jest chyba prawda, to wtedy się działa i zawarte w tym.
Więc te źródła w jakiś sposób się pokrywają. Ja tak szczerze mówiąc dokładnie nie rozumiem, dlaczego ta sprawa przez przez wiele lat była, nie wiem, jakąś taką rzeczą wstydliwą, czy skrywaną trochę. Można było za to naprawdę mieć sporo nieprzyjemności za odkrywanie tej rzeczy.
No chyba dlatego, jak pająk doszukuje się, że rządzi światem ta grupa.
Ciekawa rzecz jest, gdzie się podział Sanhedryn? To jest pytanie, odkąd od czasu lektury książki Douglasa Reeda, która też gdzieś siedzi w mojej głowie i bardzo chętnie te tajemnice, jakby Bóg dał, chciałbym ją odkryć.
Dlatego, nie w Indiach?
Dlatego, że Sanhedryn funkcjonował w Krakowie, prawdopodobnie na Kazimierzu, do 1772 roku. I po pierwszym rozbiorze Polski Austriacy kazali się im
wynieść
i rozwiązać. I oni się z Krakowa wynieśli. Ale no, trudno jest uwierzyć, że z powodu jakiegoś tam zarządzenia cesarza austriackiego coś, co miało tradycję grubo ponad 2000 lat, nagle przestało istnieć.
To może zmieniło nazwę na Bilber Group.
Według moich informacji to teraz się tworzy nowy Sanhedrin, to jest 72 osoby. Są ci mędrcy. No.
Mędrcy, ale...
Tak. I tworzy się obecnie w Izraelu nowy Sanhedrin i tam mają kilka punktów do zrealizowania. Jednym z punktów jest takich głównych, pojednanie z wyznawcami Mahometa. Następnie drugi punkt, odbudowa świątyni jerozolimskiej. No, nie doczytałem się, żeby w jednym z punktów było dialog z wyznawcami Chrystusa. Tam głównie jest właśnie, żeby pogodzić się z wyznawcami Mahometa. A ten plan odbudowy świątyni jerozolimskiej raczej to jest takie pisanie po wodzie, czy budowanie pałacu na piasku. Pan Jezus powiedział wyraźnie, nie zostanie kamień na kamieniu, nigdy już nie będzie wybudowana świątynia, bo w tej świątyni właśnie Sanhedryn skazał Pana Jezusa na śmierć. To jest takie oczywiste.
Konsultowałem to z chyba najlepszym znawcą tematyki, księdzem profesorem Chrostowskim.
Właśnie, był tutaj.
I ksiądz profesor Chrostowski potwierdził to, o czym pan Janek tutaj mówi, że rzeczywiście powstaje Sanhedryn i za główny cel podaje sobie odbudowanie świątyni jerozolimskiej. A my budujmy Kościół i naszą wiarę.
To są bardzo interesujące sprawy. Niewiele można usłyszeć gdziekolwiek w jakich innych mediach na ten temat. Sprawy są tak... Zaraz pozwy antysemityzm, ta próba zastraszenia dalej trwa. To nie jest nic nowego. Z tym, że może lżej teraz, jak było przedtem, ale może sobie zaszkodzić na pewno. Jest taka piosenka Janka Pietrzaka. Słuchajmy ją, drodzy Państwo. Tak na zakończenie tej części dyskusji o tych tematach, o narodach, które giną z mapy świata. No, nasz naród na pewno powoli też zaczyna ginąć. Na przykład zaskoczeni byli moi rozmówcy w Meksyku, że tyle milionów Polaków żyje w Chicago. Jak to możliwe? Dlaczego żyje tam w Chicago tyle milionów? Trudno było wytłumaczyć. Posłuchajmy tego utworu.
Co wy robicie z waszym życiem? Czujecie je, niszczycie tak. Jak byle droga, z byle śmiecie, to nie największy ziemski skarb. Co wy robicie z waszym życiem? Spychacie w błoto je na dno, a potem już nie potraficie odnaleźć dobra, tylko zło. Mamusia z statusie w miłosnym zapędzie. Ściskali się czule, basmając na względzie, by pośród pawianów goryli na globie pojawił się nowy potomek ich człowiek. Co wy robicie z waszym życiem? W nerwowym stresie w morzu spraw tracicie rozum i gubicie pogodę ducha, radość barw. Co wy robicie z waszym życiem? Gdy wstaje świt, gdy śpiewa ptak, kiedy powinno się w zachwycie podziwiać blask nowego dnia. Bo życie jest sztuką największą w historii, w treści mieć musi swój wymiar i formę. Powodzi tandety, głupoty i śmiry, dbać o nie i godnie kształtować musimy. Co wy robicie z waszym życiem? Zbijanym widzie w roku knaj, jak marionetki lub gumisie wiszący na wariacki farb. Co wy robicie z waszym życiem? Spychając błoto je na dno, kiedy ktoś właśnie na was liczy, na dobre serce ciepły dom. W kolejce pokoleń do szczęścia i sławy nie wszystkim przypada los równie łaskawy, tym tylko jedynie panowie i panie, co trudne potrafią postawić pytanie. Co wy robicie z waszym życiem? Psujecie je, niszczycie tak, jak byle drobiazg, byle śmiecie, to nie największy ziemski skarb. Co wy robicie z waszym życiem? Spychacie błoto je na dno, a potem już nie potraficie odnaleźć dobra, tylko zło. Co wy robicie z waszym życiem? Widzie w roku daj, tracicie rozum i gubicie pogodę ducha, radość bar. Co wy robicie z waszym życiem? Gdy staje świt, gdy śpiewa ptak, kiedy powinno się w zachwycie podziwiać blask nowego dnia.
Może zanim przejdziemy do Janka, to księże Jacku, proszę przeczytać nam ostatnią sentencję, którą macie znalazł.
Już mogę?
Tak. To dlatego, że ja słuchawki zdjąłem.
Tak, tu pan Ireneusz pytał o kwestię hazardów i tutaj w książce znalazłem takie podkreślenie. Przeczytam może tutaj ten akapit. Koczowniczy lud Chazarów, który w pewnym momencie opuścił stepy Azji, między VII a IX wiekiem panował na Kaukazie nad imperium dorównującym potęgom bizantyjskiemu. Wyjątkowe w państwie Chazarów było to, że chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi i wyznawcy szamańskich religii stepowych żyli w nim na absolutnie równych prawach. Wyższa warstwa Chazarów, zapewne z powodów politycznych, przeszła na judaizm. Dlatego niektórzy historycy uważali ich państwo za żydowskie, chociaż Żydzi stanowili w nim zawsze mniejszość, jedną z wielu innych mniejszości. Po rozbiciu Imperium Chazarów w 965 roku ich ślad się gubi. Gdzie się podzieli? Dokąd powędrowali? Küstler był głęboko przekonany, że ich potomkowie w następnych stuleciach stopniowo rozprzestrzeniali się po całej Europie i że jeśli później mówiono o Żydach wschodnich, to w rzeczywistości miano na myśli Chazarów. Chazarów, którzy sami zapomnieli, że byli Chazarami i błędnie uważali się za Żydów.
No to chyba pełna informacja.
Karl Markus Graus w rozmowie z panią, którą napotkał właśnie w Wilnie w Trokach.
Janek, prosimy cię, twoja rzecz.
No ja, proszę państwa, chciałem kilka słów powiedzieć o historii Polski. Pod koniec stycznia obchodzono w Auschwitz już 67. rocznicę wyzwolenia tego obozu. I do tych osób, które tam brały udział w uroczystościach, napisał list specjalnie prezydent Polski, pan Komorowski. I prezydent Polski pisał między innymi, że Auschwitz jest przestrogą najbardziej przyjmującą z tych, jakie dała nam historia. Przestrogą przed nienawiścią w prywatnym i publicznym wymiarze, przed rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. Ja tu się zastanawiam, dlaczego prezydent Polski nie wspomina, jak mówi, antysemityzmie, dlaczego nie mówi o antypolonizmie. Przecież w obozie Auschwitz zginęło ponad 100 tysięcy Polaków, wyznawców Jezusa. I nie wiem, czy Polacy w Polsce, a także tutaj w Kanadzie, znają prawdziwą historię obozu w Oświęcimiu. Bo cały świat na hasło Auschwitz mówi Holokaust. Jednak w Oświęcimiu, pod ścianą śmierci, gdzie tutaj właśnie w tą 67. rocznicę składano wieńce, tam została tylko już garstka tych, którzy przeżyli, około 30 osób, pod tą ścianą śmierci zostało zabitych około 100 tysięcy Polaków, katolików polskich. Jak to się stało? Podczas 5 lat tego obozu ponad, Niemcy przywozili głównie z okolic Krakowa, a także z całego Górnego Śląska, Polaków skazanych na karę śmierci przez sądy niemieckie, i egzekucje wykonywano właśnie w Oświęcimiu pod ścianą śmierci. Tam był niejaki Herbert Palicz, podoficer niemiecki, który, jak obliczono, a obliczyli to jego koledzy SS-mani, Herbert Palicz rozstrzelał około 30 tysięcy obywateli polskich. Około 30 tysięcy. Ten człowiek codziennie zabijał po kilkaset osób. Miał taki krótki karabinek, nosił sobie zawsze tutaj na ramieniu i po wojnie zginął. No, niektórzy mówią, że gdzieś tam zginął na Węgrzech. Jest duże prawdopodobieństwo, że ten SS-man przeżył. Był wtedy młody człowiek, miał 20 kilka lat. O tym się nie mówi. Także przypominam, pod ścianą śmierci zginęło około 100 tysięcy Polaków i to byli chrześcijanie, katolicy, bo jak opisuje jeden z SS-manów, bo tu jeszcze przypomnę, że niedawno wyszła książka, wydano 3 pamiętniki SS-manów, którzy opisali obóz Auschwitz. Tam był jeden doktor, lekarz Kramer, jeden oficer i podoficer. I teraz to są opublikowane. I oficer SS pisze, że Polacy przed egzekucją byli rozbierani do naga, kobiety także i mężczyźni, i zrywano z nich wszystko, nawet medaliki i krzyżyki. Czyli wiadomo, Żyd nie nosił i nie nosi medalika Matki Bożej ani krzyża z Panem Jezusem. Także zrywano z szyi przed egzekucją, stawiano ich przed ścianą, no i Herbert Palicz z jego kolegami zabijali Polaków przez ponad 5 lat. Także tyle na temat tej rocznicy wyzwolenia obozu. Tu jeszcze przypomnę, że między nami mieszkał pan Antoni Caputa, numer obozowy 318, który dokładnie mi opisał lata spędzone w Oświęcimiu. Mam to wszystko nagrane na taśmach. I teraz przechodzę do historii Kościoła. 25 stycznia Kościół wspominał nawrócenie świętego Pawła. Niektórzy teologowie, przedstawiciele Kościoła w Polsce, i tu znowu muszę wspomnieć, pochodzenia żydowskiego, próbują nauczać, że nie było nawrócenia świętego Pawła, bo Paweł już wierzył w Boga jako młody faryzeusz, czyli nie mógł się nawrócić. Oczywiście są to błędne nauki. mieszanie ludziom w głowie. W dzisiejszych czytaniach, jeśli ktoś był na mszy świętej, to pamięta, był urywek z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, a Ewangelia według świętego Marka, czyli opis naocznego świadka cudów Pana Jezusa, apostoła Piotra. Także dwóch autorów, Piotr i Paweł, dwóch apostołów. Szymon Piotr, syn Jana, brat apostoła Andrzeja, rybak z małej miejscowości Betsaida w Galilei. I Paweł, człowiek wykształcony z dużego miasta, metropolii, z Tarsu. Za czasów Pana Jezusa miasto liczyło około 200 tysięcy mieszkańców. Było na równi z Aleksandrią i Atenami. Paweł miał obywatelstwo rzymskie. Znał bardzo dobrze język grecki. Paweł urodził się 8 roku po narodzeniu Pana Jezusa. Święty Paweł nie poznał osobiście Jezusa, ale po jego śmierci prześladował chrześcijan. Uważał ich za zdrajców swojego narodu. Przypomnę, że pierwsi chrześcijanie to byli tylko Żydzi. Przy kamienowaniu świętego Szczepana Paweł pilnował tylko szaty oprawców. Nie mógł brać udziału w egzekucji czynnej, ponieważ nie miał skończonych 30 lat. Wtedy prawo żydowskie mówiło, że jeżeli ktoś nie ma 30 lat, tam chodziło, że osoba dorosła była wtedy, jak miała 30 lat. Kiedy tylko ukończył te wymagane 30 lat, od razu poszedł do najwyższego kapłana, aby otrzymać list do Żydów w Damaszku i tropić, aresztować chrześcijan. I tak, z największego wroga wyznawców Jezusa stał się najżarliwszym apostołem, głosicielem dobrej nowiny o Chrystusie. Że Kościół katolicki obchodzi zazwyczaj rocznicę śmierci swoich świętych. Jest to jako dzień narodzenia dla nieba, z wyjątkiem Jana Chrzciciela, to jest inny temat. I teraz, dlaczego 25 stycznia Kościół wspomina nawrócenie świętego Pawła? Dlatego, że było to nagłe, zupełne, stanowcze, wspaniałe nawrócenie. Z zagorzałego przeciwnika Jezusa Chrystusa stał się jego apostołem. W okresie 30 lat przebył, jak już kilka razy mówiłem, przebył około 16 tysięcy kilometrów, aby głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Aż do śmierci męczeńskiej w Rzymie w roku 67. Także jak widzimy, Paweł nie doczekał 60 lat. Został zabity mając 59 lat. Pod Damaszkiem spragniony był krwi chrześcijan. Jako ochotnik podążał do Damaszku, aby aresztować wyznawców Jezusa. I nagle zobaczył światłość i głos: dlaczego mnie prześladujesz? Głos samego Boga. Święty Hieronim pisze, że według tradycji w miejscu, gdzie został ukamienowany święty Szczepan, właśnie tam, w tamtym miejscu, Kain zabił Abla, według Księgi Rodzaju. I tam pierwszy męczennik za wiarę w Jezusa został zabity przez Żydów. Teraz jeszcze tutaj kilka słów chciałem powiedzieć z Pawłem. Wtedy pod Damaszkiem doszło do spotkania człowieka z Bogiem. Szaweł oślep i inni zaprowadzili go do miasta, do Damaszku, na ulicę prostą, która istnieje do dzisiaj. Ona biegnie ze wschodu na zachód. Tam otrzymał chrzest święty od niejakiego Ananiasza i stał się apostołem pogan. Dlatego pogan, bo Żydzi chcieli go zabić. Musiał uciekać przed nimi. Wszystko jest opisane w Dziejach Apostolskich. Dlatego proponuję dla tych, co nigdy jeszcze nie czytali Pisma Świętego, niech zaczną czytać Biblię od Dziejów Apostolskich, od opisu powstania naszego Kościoła. Zapewniam, że Dzieje Apostolskie nie są nudne, jak często słyszę, że Pismo Święte jest trudne i nudne. Można sobie wyobrazić zdumienie Żydów w Damaszku, kiedy zobaczyli Szawła. On zmienił dopiero potem, jak był na Malcie, na imię Paweł, także jak widzieli Szawła, który mówił z zapałem, głosił, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i nauka Jego pochodzi od Boga. I po latach Paweł został aresztowany w Jerozolimie. Było to w roku 60. Przebywał w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad 2 lata. Następnie został przewieziony do Rzymu. Tam przebywał w areszcie domowym. Wypuszczony został na wolność z braku dowodów winy, ponieważ Żydzi z Jerozolimy nie wstawili się w Rzymie jako oskarżyciele. Po uwolnieniu udał się prawdopodobnie do Hiszpanii, co dokładnie nie jest sprawdzone. Ponownie został aresztowany w 67 roku. Ścięto mu głowę jako obywatelowi Rzymu. W tym samym czasie za Nerona zginął w Rzymie święty Piotr, rybak z Galilei. Apostoł Jezusa Piotr został powieszony. Według apokryfu Księgi Historycznej apostołowie Piotr i Paweł zostali zabici 29 czerwca. Jeszcze na koniec powiem, że w naszym kościele tu w Kitchener, na głównym ołtarzu, obok postaci Pana Jezusa, po lewej stronie jest figura świętego Piotra z kluczami w ręce, a po prawej stronie jest postać, figura świętego Pawła z mieczem. Jeszcze tylko tak już dodam, że kilka dni temu Kościół wspominał także innego świętego, świętego Jana Bosko, świętego nam współczesnego. Święty Jan Bosko umarł w 1888 roku. Już wtedy moja babcia żyła. Święty Jan Bosko założył zakon salezjanów, salezjański. I chciałbym tylko przypomnieć tym, którzy się wybierają na wczasy na Kubę, już o tym kilka razy mówiłem, że na Kubie, w Hawanie, w stolicy Kuby, jest polski salezjanin, ksiądz Andrzej. Jeżeli ktoś się wybiera odwiedzić Hawanę, to proszę odwiedzić katedrę. Jeżeli ktoś ma jakieś rzeczy niepotrzebne dla dzieci, sandałki, buty, czapka, koszulka, obojętnie co, jakieś rzeczy takie nie za ciężkie, to proszę zostawić w katedrze, bo tam każda wycieczka zawsze odwiedza katedrę, to jest centrum Starej Hawany, i proszę powiedzieć, że jest to dla polskiego księdza Andrzeja. Oni go tam znają. Ja już tutaj prosiłem panią Silesi tutaj w Kitchener, że jeżeli ktoś się właśnie wybiera tam do Hawany, to jeżeli ma w domu jakieś rzeczy niepotrzebne, to bardzo bym prosił, bo ja byłem i widziałem pracę księdza Andrzeja. Opiekuje się gromadką, no, około 250 biednych dzieci tam u niego spożywa jakiś posiłek, często raz tylko dziennie, i naprawdę są to biedne dzieci z najbiedniejszej dzielnicy Hawany. Dziękuję za uwagę.
Z nim, płynę przez ocean głów. już nie powiem jej.
Palotina. Drodzy Państwo, czytając o polskich obozach koncentracyjnych tu w Ameryce, no na pewno szokujemy się, ale w Polsce, w polskich gazetach i tytuł jednej z gazet: Moja ojczyzna nie jest Polską. O czym mówię? Ruch Autonomii Śląska. I dokładnie 2 lutego dziś miała być wielka Ruchu Autonomii Śląska FETA, polskie obozy koncentracyjne. Najpierw film pod tym tytułem, a potem wielce naukowa dyskusja. Profesorzy i Towarzystwo Młodzieży Akademickiej. Studenci Gorzelika i profesora Kaczmarka. Kto to jest Gorzelik? Członek zarządu województwa. Postanowił dokopać Polakom. Wszak Polska to nie jego ojczyzna, jak sam głosi. Poszłam na to spotkanie w kinie Rialto. Organizatorem było Muzeum Śląskie w Katowicach. Instytucja samorządowa podległa kasa marszałkowi, czyli Gorzelikowi. Gorzelik odpowiada w województwie śląskim za kulturę i edukację. powiadomiła przyjaciół w całej Polsce. Niestety widać, nie można liczyć tylko na Stowarzyszenie Solidarni 2010. Tylko na tę organizację. Przyszło kilka osób. Dzięki publikacji na stronie wpolityce.pl, w którym przeprowadzono rozmowę z Maciejem Odorkiewiczem, przedstawicielem środowiska akademickiego, który wysłał od razu, gdy powiadomiłem o imprezie, Rasiu, list do MSZ-u. Rasiowscy nie czuli się pewnie. Wyemitowano film bez napisów. Nie pokazano tytułu Polskie obozy koncentracyjne. Potem profesor Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego mówił bardzo ogólnie i zupełnie inaczej niż w artykule, który ukazał się w gazecie Ruchu Autonomii Śląska. Profesor Norbert Honka, Uniwersytet w Opolu, też bardzo łagodnie mówił o łagrze w Łabiewniowicach. Doktor Dziurek z IPN-u nie pojawił się w ogóle. Gorzelek plut o tym, że to były polskie obozy, bo przecież po 1945 roku była Polska. I polityka polska chciała jednolitego narodu. Miało to się odbyć grzecznie i bez głosów z sali. Jeszcze wczoraj taki był scenariusz. Nie widziano, że moja emisja głosu przebije wszystkie głośniki. Zabrałem głos, w skrócie mówiłam o tym, że Polska po 1944 i 1945 roku była sowiecką strefą okupacyjną. Działał rząd w Londynie, a polscy patrioci, partyzanci, żołnierze wyklęci strzelali do tych, co te łagry tworzyli. Powinno się nazywać te obozy komunistycznymi łagrami na Śląsku i tak nazywałam je, robiąc 17 lat temu programy dokumentalne na antenie Telewizji Polskiej Katowice. Komendant najkoszmarniejszego łagru, zgoda, zmarł w 2007 roku w Izraelu. Swoje wystąpienie, które już jest w internecie, zakończyłam tym, że mnie jako Polsce jest wstyd, że Gorzelik, wypowiadający takie tezy, jest członkiem zarządu województwa śląskiego. Oklaski nielicznej grupy Ślązaków, polskich patriotów. Do końca już się rasiowcom nie kleiło. Wszystko zobaczyć państwo mogą w internecie. Szkoda, że nie było nikogo z katowickiego klubu Gazety Polskiej. Wydali jednak tylko oświadczenie. Mała grupka awanturników z Raś jest w stanie trzymać w szachu województwo, bo naszym się nie chce wyjść z domu. Posłuchajcie sami całości. I są podane, drodzy państwo, tej dziennikarki, autorki Jadwigi Chmielewskiej, adresy, gdzie wprowadzono ten dokument z tego spotkania na wrzucie.pl. No i chciałem je odtworzyć. Przyjechałem z Meksyku, chciałem zobaczyć, co się dzieje. Zainteresował mnie ten temat. Okazuje się, że już materiał usunięto. Tak samo i drugi jest w całości ponad 110 minut. Jeszcze istnieje, ale trzeba wysłuchać w całości wszystkich tych pomówień profesorów z Katowickiego Uniwersytetu Izopolskiego. No i jest film, no, można by było to zobaczyć, gdyby państwo bardzo chcieli, proszę tam wejść. Żeby łatwiej obejrzeć, dostać się na te strony, proponuję państwu wejść na www.wirtualnapolonia.com i tam jest tak zwany link na, i tytuł utworu, tytuł artykułu pomieszałam, szyki Rasiowi. Raś to jest Ruch Autonomii Śląska. Bez komentarza.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zmarł, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap, polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką wieść. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Jeszcze zerwie pęka z nóg, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg.
bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zacznij złoty rok. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz, szczek stalowy biały br- przeszedł już i odeszli z tamtym wojskiem na niebieski tron i zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska...
Przepraszamy, drodzy Państwo, za tą przerwę, ale jak zwykle usterki techniczne są, zdarzają, tym bardziej, że gramy oryginalne płyty kompaktowe, a no, tak zwany CD player też oczywiście nie każdy gra, tu już mnie ostrzegano, że właśnie ten drugi przerywa, spróbujemy otworzyć ten utwór, bo wiem, że płyta jest dobrej jakości, z tak zwanej płyty Solidarni, żeby Polska była Polską. Ten utwór, który rozpoczęliśmy, za chwileczkę powtórzymy jeszcze raz z innego CD player.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zbaw, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap, polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie.
Niestety, drodzy Państwo, nie da się otworzyć tego nagrania. Spróbujemy inne patriotyczne nagranie z tego, z tej bardzo ciekawej płyty. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało, ale no, chochlik, zły chochlik zawsze gdzieś bywa, siedzi, także nam przeszkodził też. Posłuchajmy tej ojczyzny.
Już wkrótce zostanie zerwany. miło żyć w wolnej ojczyźnie, bez cierpienia, bólu i krat. O ma, tyś królowo boskiego narodu, tyś wolnością w czasie niewoli i nadzieją mi w sercach jej brak.
Ten utwór przyszedł w całości. Drodzy Państwo...
Janek. Irek, tak, bo ty byłeś tydzień w Meksyku, a ty nie znasz najświeższych wiadomości z Polski na temat tragedii smoleńskiej.
No właśnie.
No, z biegiem czasu się okazuje, że te wszystkie kłamstwa wychodzą na jaw o pijanym generale Błasiku, o tych pilotach, który nie znał pilot języka rosyjskiego, o wszystkim, te kłótnie na lotnisku. I usłyszałem, tak jeden mądry zawsze tam w TVN-ie gwiazda powiedział tak: no może i to kłamstwa było wszystko, co mówili na ten temat, ale już tym ludziom nikt życia nie odda, nie przywróci. Po co o tym mówić? Po co do tego tematu wracać? Może to było wszystko kłamstwo, może i Ruscy zawinili, może i tam borowcy nie dopilnowali swoich obowiązków, ale po co już do tego wracać? Wiesz, to już prawie 2 lata.
Ja tutaj odnalazłem takie dokumenty. Nie wiem, czy wiesz, jest takie forum, które się tymi sprawami zajmuje. Zbiera wiadomości z całego świata. Jest to komunikaty ottawskie. I to akurat zostało opublikowane 1 lutego. I tam wiele rzeczy można się ciekawych dowiedzieć, oficjalnych tych. To są wszystko notowane skrzętnie wypowiedzi tych wszystkich naszych, którzy byli umaczani w tym wszystkim. Czyli trudno powiedzieć, czy spisku, czy nie. Ale między innymi chciałem przeczytać tylko na zakończenie, drodzy Państwo, niektóre pierwsze komentarze zagraniczne po wypadku z 10 kwietnia. Oto co pisze Mariv, izraelska gazeta. Pachnie likwidacją. Tak Mariv komentował katastrofę lotniczą pod Smoleńskim, w której zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz kluczowe osoby z punktu widzenia funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa, w tym dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Kto jak kto, ale Izraelczycy mogą być uważani za ekspertów w tej dziedzinie. Znajomość Rosjan, ich metod and możliwości. Na prawdopodobieństwo zamachu wskazuje też rumuński portal Global News i powołując się na własne źródło w struktury bezpieczeństwa NATO, za bezpośrednich sprawców tragedii uznaje rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Zamachu nie wyklucza również były agent GRU Wiktor Suworow, który zwraca uwagę, że rosyjskie służby zaraz po katastrofie zabrały z wraku samolota czarne skrzynki, tak jakby strona rosyjska próbowała coś ukryć. Jest tu wiele ciekawych informacji. Dzień po dniu jest też generała Sławomira Petelickiego takie oświadczenie zaraz 26 kwietnia, które on wypowiedział publicznie, jak gdyby list otwarty. I może tylko to na zakończenie. Szanowni Państwo, jak wyszkolony, jako wyszkolony w USA ekspert od zarządzania ryzykiem i ochrony infrastruktury krytycznej, pragnę zwrócić uwagę na bardzo ważny fakt. Polska jest od ponad 10 lat członkiem NATO. Wiąże się z tym m.in. obowiązkiem przestrzegania procedur NATO w zakresie zarządzania ryzykiem i ochrony infrastruktury krytycznej państwa. Zwierzchnik Sił Zbrojnych za swoją kancelarią i BBN oraz najwyżsi dowódcy wojskowi na czele z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego to kluczowy element infrastruktury krytycznej Polski. W związku z tym, według procedur NATO, na lotnisku w Smoleńsku i na lotnisku zapasowym na parę dni przed przylotem tak ważnej delegacji powinny znajdować się ekipy złożone z przedstawicieli odpowiednich służb. To jest wykaz instrukcji NATO. Ekipy oczekujące na delegację smoleńską i na lotnisku wybranym jako zapasowe powinny mieć stałą łączność z koordynatorem wyjazdów w Polsce i między sobą oraz załogami samolotów od momentu zajęcia przez nie miejsc w kabinie pilotów. 3 delegacja takiego szczebla i w takim składzie powinna udać się do Smoleńska 4 samolotami. Minimum dla krajów biedniejszych 3. Wszelkie próby zrzucenia winy za katastrofę na świętej pamięci zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Rzeczypospolitej i pilotów lub stronę rosyjską kompromituje nas jeszcze bardziej w oczach partnerów z NATO. Z poważaniem generał Sławomir Petelicki.
To... Ale po co wracać do tego? Przecież to już 2 lata minęło.
Dla niektórych to nie warto, bo to boli. Drodzy Państwo, to było wszystko już na dzisiaj, co chcieliśmy Państwu przedstawić, podzielić się naszymi informacjami, takimi poszukiwaniami. Proszę, nawet ksiądz Jacek przyniósł przeciekawą książkę, wiele żeśmy się dowiedzieli o niknących narodach świata. Także myślę, że każdy znalazł coś ciekawego. Pozdrawiamy Panią Nadzię, która nas słucha do tej pory. Martwi się o swoje dzieci. Ona się modli za nas, my będziemy za nią również. Pozdrawiamy Pani Nadziu. To wszystko, drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie. Jak zwykle żegnają Państwa dzisiaj nasz gość, ksiądz Jacek Mikulski z nami.
Jan Mazur, dobranoc.
I Reneusz Milczarczyk. Dobranoc Państwu, do usłyszenia i do... To tylko do usłyszenia, bo nie zobaczą nas Państwo za tydzień o tej samej porze. Życzymy dobrego tygodnia. Ksiądz udzielił błogosławieństwa przez mikrofon wszystkim naszym słuchaczom, którzy wytrzymali do dzisiaj, do tej pory.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Amen.
To bardzo wszystko.
W brudnym świecie smutnych miast, pełnym wiatrów bezlitosnych, mignie czasem Twoja twarz.